Java.
...330 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Gdzieś z Ukrainy tutaj trwał drobny spór, czy centralnej, czy wschodniej. Witają się
Dmytro Antoniuk
i Paweł Bobołowicz. Podążamy w podróży na wschód, dojedziemy tam dzisiaj, ale jesteśmy też świadkami wydarzeń, gdy staraliśmy się dotrzeć do miejsca, w którym będziemy mogli nadać dla Państwa kolejny raport z Kijowa, który dzisiaj jest z drogi z Ukrainy. Rozległa się informacja, ten sygnał, który pojawia się w telefonach informujący o alarmie przeciwlotniczym na Ukrainie.
Tak, wystartował z lotniska wojskowego Maciuliś na terenie Białorusi samolot typu MiG-31K. To znaczy, że jest zagrożenie dla całej Ukrainy, że może być atak rakiety typu Kinżal.
A z drugiej strony, przy tym zagrożeniu ja obserwuję takimi migawkami sytuację na Ukrainie. Za każdym razem, jak przyjeżdżam w pewnych odstępach czasu, widzę też pewne różnice. Przez jakiś czas każdy alarm przeciwlotniczy powodował, że były zamykane sklepy, były zamykane stacje benzynowe. Teraz zatrzymaliśmy się przy jednej ze stacji benzynowych i Dmytro nawet zdążył kupić nam kawę, którą mamy teraz przed sobą, stojąc przed stacją benzynową, ale stacja benzynowa pomimo alarmu przeciwlotniczego dalej pracuje. Bez oceny tego faktu po prostu odnotowujemy fakt, że to się zmienia, że być może te alarmy też znowu stały się z jakiegoś powodu bardziej rzeczą taką do zniesienia, codzienną, a w związku z tym też bardziej może lekceważoną. Daria Hordyjko jak zawsze przygotowała dla nas wiadomości, zresztą obserwuje też naszą trasę, informuje też nas o tym, co dzieje się na tej trasie, ale do raportu tradycyjnie wybrała te informacje, które są ważne z punktu widzenia całej Ukrainy. Naruszenie zasad lotu, awaria techniczna lub umyślny akt zniszczenia to główne wersje katastrofy helikoptera w Browarach, które są rozpatrywane podczas śledztwa. W środę w pobliżu przedszkola pod Kijowem rozbił się helikopter należący do Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Zginęło 14 osób. Wśród nich są osoby z kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w tym minister Denys Monastyrski, który był na pokładzie helikoptera. W wyniku katastrofy zginęło także małe dziecko. Więcej Państwo możecie dowiedzieć się na stronie wnet.fm. Przypomnę, że wczoraj na miejscu tego tragicznego wydarzenia był Dmytro Antoniuk, który teraz stoi obok mnie. W związku z tym mamy informacje bezpośrednio z tego miejsca. W nocy armia rosyjska przeprowadziła atak rakietowy na rejon Matwijski obwodu zaporowskiego. Nie było rannych, ostrzelany został także obwód Nikopola w obwodzie Dniepropetrowskim. Też nie było osób rannych, uszkodzone zostały domy prywatne. Stany Zjednoczone przekażą jeden z największych pakietów pomocowych dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji w wysokości 2,5 miliarda dolarów, pisze o tym CNN. Według dziennikarzy nowy pakiet nie będzie zawierał czołgów ani rakiet dalekiego zasięgu, o co wielokrotnie zabiegała Ukraina. Jednak pakiet po raz pierwszy będzie zawierał opancerzone wozy bojowe Stryker, a także więcej wozów bojowych Bradley. Parlament Europejski wezwał kanclerza Niemiec Olafa Scholza do niezwłocznego dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard 2. Jednocześnie kanclerz Niemiec powiedział, że Berlin przekaże Leopardy Ukrainie, jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się zaopatrzyć Kijów czołgi Abrams. Biały Dom odpowiedział, że każdy kraj powinien sam podjąć decyzję w sprawie pomocy dla Ukrainy. My z Dmytrem, przejeżdżając przez Ukrainę, obserwujemy sprzęt wojskowy też, który się przemieszcza. Wśród tego sprzętu można wypatrzeć, jak ktoś się lepiej zna niż my zapewne. Sprzęt też dostarczony z krajów zachodniej Europy. No, chcielibyśmy na pewno zobaczyć czołgi Leopardy. Na razie ich nie widzieliśmy. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie jest do końca pewien, czy Władimir Putin jeszcze żyje. Stwierdził to podczas przemówienia na ukraińskim śniadaniu w Davos. Nie do końca rozumiem, z kim i o czym rozmawiać. Nie jestem pewien, czy prezydent Rosji, który czasem pojawia się na Blue Boxie, czy to on. Nie do końca rozumiem, czy on żyje, czy on podejmuje decyzję lub kto tam podejmuje decyzję, powiedział Zełenski. Gdy przeczytaliśmy w drodze z Dmytrem Antoniukiem tę wiadomość, to też się zastanawialiśmy, czy rzeczywiście jest Putin jeszcze wśród żywych.
No właśnie, to jego twarz wygląda raz tak, raz tak i nie do końca wiadomo, czy to naprawdę jest ten sam Putin, czy to jest jego jakiś tam, jak to, dwójnik?
Sobowtór.
Sobowtór. Ja tutaj zgadzam się z naszym prezydentem.
Bez względu na to, kto jest i kto rządzi Rosją, mam nadzieję, że poniesie konsekwencje i odpowie za te decyzje i za zbrodnie, które każdego dnia są popełniane wobec Ukraińców. Jest z nami też Artur Żak w Lwowie, przynajmniej mam taką nadzieję. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze. Witam słuchaczy z Lwowa.
Arturze, to na początku, na szybko, jakbyś mógł powiedzieć, alarm przeciwlotniczy, jak wygląda sytuacja we Lwowie?
Jeżeli chodzi o Lwów, to Lwów także, na terenie Lwowa też jest ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Wyły syreny jeszcze jakieś 5 minut temu. Oczywiście też we wszystkich telefonach rozległ się charakterystyczny dźwięk alarmu powietrznego. No i tutaj potwierdzam, że śledząc przestrzeń informacyjną, potwierdzam, że wystartowały prawdopodobnie nawet dwa samoloty MiG-31. Więc tak jak powiedział Dmytro, cały teren Ukrainy jest zagrożony ostrzałem rakietowym, właśnie tym niebezpiecznym pociskiem rakietowym Kinżał, z którym dosyć ciężko jest walczyć o broni przeciwlotniczej. Więc wszyscy czekamy z obawą na to, co się stanie. Ja mam szczerą taką nadzieję, że możliwe, że ten start jest w ramach tych wspólno-białorusko-rosyjskich ćwiczeń wojskowych i on ma na celu tylko ćwiczenie, a nie zaatakowanie terenu Ukrainy. Niemniej jednak każde podniesienie w powietrze tego typu samolotów, a tak naprawdę praktycznie każdego typu samolotu Federacji Rosyjskiej, jest dużym zagrożeniem dla wszystkich obywateli Ukrainy.
I faktycznie wszyscy obserwujemy, co się dzieje, ale miejmy nadzieję, że ten alarm przeciwlotniczy jednak nie będzie oznaczać ataku. Tak często się zdarza. Oczywiście ukraińskie służby muszą reagować na takie akty, jak chociażby właśnie poderwanie do lotu samolotów z lotnisk Białorusi. Mamy nadzieję, oczywiście pewną opowieść czy stwierdzenie, może więc podanie większej liczby faktów dotyczących tej naszej podróży, wyprawy na wschód Ukrainy. Jedziemy do żołnierzy, ukraińskich żołnierzy z tymi darami, które udało się pozyskać od naszych słuchaczy i od czytelników Dmytra Antoniuka. Wieziemy ze sobą ukraińskie zimowe mundury dla ukraińskich żołnierzy. To nie są ukraińskie mundury, tylko to są mundury polskich żołnierzy, które były w polskim wojsku do niedawna stosowane i są bardzo wysoko oceniane i na pewno ukraińskim żołnierzom się przydadzą. Wieziemy specjalne takie lampki, które dają możliwość oświetlenia pomieszczenia, nawet na przykład w sytuacji prowadzenia operacji. Bardzo silne lampki, a jednocześnie łatwo dające się szybko naładować w warunkach polowych. Wieziemy też piecyki gazowe, takie piecyki, które mają funkcję grzewczą za pomocą małych butli gazowych, które też zresztą wieziemy. To ma pomóc dostarczyć ciepło do tych miejsc, gdzie ukraińscy żołnierze pełnią służbę tam na wschodzie, tam gdzie trwają walki. No i oczywiście jest też generator, ten generator, który został kupiony ze środków zgromadzonych przez Dmytra od jego czytelników. Też zostały przekazane w transporcie Dmytra mundury zimowe. To wszystko, jeszcze trochę mamy innych elementów, które na pewno się przydadzą ukraińskim żołnierzom. Dmytro?
A jeszcze dodam, że też przekazało małżeństwo Kionigspunar z Jarosławia też inne rzeczy, koce, jedzenie, chemię. To wszystko też jedzie razem z nami.
I to jest ten moment, kiedy Dmytro wymienił pierwsze nazwisko. Spróbuję powiedzieć kilka następnych nazwisk, które chcielibyśmy dzisiaj wspomnieć i podziękować serdecznie. Pani Ewa Puławska i pan Wojciech Puławski to ofiarodawcy sumy pieniędzy, która właśnie pozwoliła na zakup tych doskonałych mundurów zimowych dla ukraińskich żołnierzy. Maciej Staszewski to sponsor tych piecyków gazowych i butli gazowych, które wieziemy. idziemy. Jan Fedirko przekazał te żarówki, lampki, które służą do oświetlania pomieszczeń w warunkach, gdzie nie ma dostępu do prądu. No, oczywiście chcielibyśmy wspomnieć Marcina Mazurka, który tradycyjnie przekazuje bardzo dużo darów. Część darów nie mogliśmy tym razem od pana Mazurka zabrać. Zabierzemy następnym razem. Jacek Popiński, który umożliwia nam stale, że mamy czym wozić te dary do ukraińskich żołnierzy. Do ukraińskich żołnierzy zaznaczam to, bo tym razem faktycznie nie wieziemy właściwie żadnych darów dla ludności cywilnej, co często się zdarza w innych sytuacjach, ale teraz ta wyprawa ma i podąża na wschód. Mam nadzieję, że dzisiaj osiągniemy cel naszej wyprawy i będziemy mogli to ukraińskim żołnierzom wszystko przekazać. A państwo na pewno to będziemy relacjonować i zrelacjonujemy, jak wygląda sytuacja tam w tym miejscu, gdzie jest tak niebezpiecznie, ale o tym będziemy opowiadać później, zawsze z jakimś drobnym opóźnieniem. Przepraszamy za tę taką aurę tajemniczości. To nie jest tak, że sami sobie to wymyślamy. Korzystamy też z pomocy gospodarzy, którzy po prostu przestrzegają nas, że ze względu bezpieczeństwa, bardziej nawet ich niż nas, nie możemy podawać pewnych faktów, które mogłyby w jakiś sposób narazić ich bezpieczeństwo. No i skąd jestem z Dmytrem? Bo wczoraj opowiadałem i ci z państwa, którzy spoglądali na nasz YouTube, tam jest taka nowa forma, z której skorzystaliśmy kontaktu z państwem. Króciutkie filmy, te shorty, w których możecie zobaczyć kilka scenek z wczorajszego przejazdu. Dotarłem do Kijowa o 4 nad ranem. Spotkaliśmy się z Dmytrem. Właściwie Dmytr mnie zbudził w samochodzie, gdy spałem. Próbowałem chwilę odpocząć i właściwie po godzinie, półtorej godziny ruszyliśmy dalej w drogę, także od 5:30 czasu ukraińskiego znów jesteśmy w drodze i tej drogi jeszcze kawałek przed nami.
No, mogę chyba zdradzić, że jesteśmy teraz w Połtawie i no to jest przepiękne miasto w sumie i zapraszam państwa tutaj, kiedy będzie taka już możliwość po naszym wspólnym zwycięstwie, tutaj przyjeżdżać i oglądać to miasto, bo to jest miasto takich parków i fontan, po prostu przepiękna Połtawa, naprawdę polecam.
Niesamowity jest przejazd z Dmytrem przez Ukrainę. Proszę państwa, tyle razy z Dmytrem jechałem, ale za każdym razem jak jadę, to dowiaduję się nowych ciekawostek i tych związanych z tradycją i kulturą Rzeczypospolitej. Dzisiaj oczywiście po drodze były Łubnie, więc nawiązanie do Ogniem i Mieczem i pojawiał się Jarema Wiśniowiecki i pojawiały się nasze wspomnienia dotyczące planów, które nie zrealizowaliśmy, ale wciąż są aktualne i które zrealizujemy, Dmytrze. Kiedyś popłyniemy Dnieprem.
Jak najbardziej. A skoro Jeremia Wyśniewiecki, to i jego matka Raina Mohylanka, która ufundowała monaster preobrażeński, czyli przemienienie japońskiego, który znajduje się nad przepięknym wzgórzem nad rzeką Sula, obok Łubień, i tam też polecam bardzo gorąco państwu tam przyjechać i zobaczyć. To barok ten kozacki.
I dzisiaj przejeżdżaliśmy koło tego monasteru i znowu usłyszałem to stwierdzenie, tyle lat jesteś na Ukrainie i jeszcze tutaj nie byłeś. No ciągle słyszę to od Dmytra Antoniuka, ale to są te takie momenty, kiedy też można swobodniej się czuć, nawet w tej atmosferze przecież mało swobodnej, która panuje na Ukrainie. Do naszej opowieści o wyprawie za chwilę powrócimy, ale chcemy się przenieść do Lwowa, do Artura Żaka, bo Arturze, ty opowiesz o tym, co dzisiaj się dzieje, jakie jest ważne święto dla dużej części Ukraińców, ale też powiążesz to z utworem muzycznym, który za chwilę zaprezentujemy.
Tak, jeszcze nawiążę też do Połtawy. Połtawa to też jest kolebka współczesnego języka literackiego, ukraińskiego języka literackiego. A dzisiaj faktycznie kościoły wschodnie obrządku prawosławnego i grecko-katolickiego według kalendarza gregoriańskiego obchodzą święto Jordan. To jest święto na pamiątkę chrztu pańskiego. To jest bardzo ważne święto, podczas którego jest święcona woda. Woda ta jest nabierana później i zabierana do domu. I święcona jest praktycznie wszędzie. To są zarówno w miastach fontanny, jakieś inne zbiorniki na wodę, ale także zbiorniki wodne, rzeki i inne tego typu miejsca. Ludzie zabierają tę wodę do domu i później przez cały rok ją używają. Jest też przekonanie, że ta woda przez cały rok się nie zepsuje, że ona w związku z tym, że nabywa tej świętości poprzez to święcenie nie, po prostu nie zepsuje się. A chciałem nawiązać, dlaczego mówię...
Ale poczekaj chwileczkę, bo tak... jak mówiłeś, Arturze, o Jordanie, to w tym momencie Dmytro wyraźnie zasygnalizował, że chce coś uzupełnić.
No właśnie, bo dzisiaj jest Jordan. Wszyscy pamiętamy, jak w Kijowie podczas Majdanu, jaki był Jordan, bo było wtedy chyba około 20, minus 20 stopni, coś takiego. I ja zawsze pamiętam, że w tych dniach, szczególnie 18-19 stycznia, zawsze w Ukrainie, w całej Ukrainie były potężne mrozy i w Kijowie w tym. A teraz my mamy coś tutaj plus 10 stopni tutaj w Połtawie i w Kijowie też. I to mi tak się wydaje, że kalendarz też zmienił się. Zdecydował po prostu przejść na ten zachodni kalendarz. I Jordan pomyślał, że tak trzeba zrobić w Ukrainie też.
Kalendarz klimatyczny zmienił też swój bieg. Arturze.
Tutaj ja zawsze mówię, wielokrotnie mówiłem na antenie, że Pan Bóg w tym roku łaskawym okiem spogląda na Ukrainę, dlatego te temperatury są plusowe i to niewątpliwie pomaga atakowanej Ukrainie, szczególnie właśnie w wyniku ataków terrorystycznych na infrastrukturę krytyczną. Ale powracając do święta i do naszego utworu, który chcieliśmy zaprezentować, bo tak, dzisiaj jest święto Jordan, do 2 lutego według tradycji katolickiej możemy kolędować, więc kolęda. Kolęda też wyjątkowa. Kolęda, którą Sławomir Gowin, poeta, tekściarz, napisał dla dzieci tych żołnierzy, którzy zginęli w wojnie z Rosją. Muzykę do tej kolędy napisał Maciej Wróblewski. Wykonał tę kolędę lwowski kabaret artystyczny 4 rano i zapraszam do wysłuchania Mały Krzyżyk, Wielki Znak. Była to kolęda Mały Krzyżyk, Wielki Znak, kolęda lwowskiego kabaretu artystycznego dla wszystkich dzieci, którzy już niestety nie zobaczą swoich rodziców, bo rodzice zginęli na wojnie.
Rzadko nam się zdarza długie piosenki zamieszczać w raporcie z Kijowa, ale tutaj nie tylko forma artystyczna, ale też ten przekaz bardzo istotny i ważny. Nie zapominamy przecież, co dzieje się na Ukrainie. Nawet gdy rozmawiamy z Dmytrem, z Arturem, czasami pozwalamy sobie na ten lekki ton. Być może tutaj się znajdując zapominamy właśnie przez chwilę, czy oddalamy się od tego problemu wojny, ale on za chwilę powraca i uderza w różny sposób, różnymi wiadomościami. Jadąc po drodze, rozmawialiśmy z Dmytrem o tych, którzy odeszli, o tych, którzy zginęli, o tych, którzy zostali zabici wśród naszych znajomych, wśród naszych bliskich osób, które znamy na Ukrainie, osób, które walczą lub które w wyniku rosyjskiej agresji po prostu ucierpi też albo po prostu straciły życie. Też jadąc i obserwując różne rzeczy i zmiany na Ukrainie, oczywiście cały czas rozmawiamy o kwestiach energetycznych. Ja znów jechałem dużą część tej trasy nocą. Przykre są ten widok ciemnych ukraińskich miast, powyłączane światła, chociaż w Równym zaskoczył mnie taki widok, bo na wjeździe i na wyjeździe z miasta takie dwie potężne aleje oświetlone w środku nocy i to wyglądało tym bardziej zaskakująco. Z tym też są związane problemy w łączności.
Dokładnie tak, bo teraz jak jechaliśmy z Kijowa, to też zauważyliśmy, że daleko nie wszędzie, gdzie wcześniej, pamiętam, był dobry zasięg, teraz on jest i to też Państwo mogliście słychać dzisiaj w mojej wypowiedzi w poranku. A już jest informacja oficjalnie od rządu ukraińskiego o tym, że zasięg wobec tych ostrzałów rosyjskich, zasięg internetowy i nie tylko internetowy, a i telefoniczny jest najbardziej kiepska sytuacja jest w obwodzie luhańskim, dalej w obwodzie donieckim, dalej w obwodzie zaporowskim i podobno w obwodzie charkowskim. Także daleko nie wszędzie ludzie mogą po prostu połączyć się telefonicznie nawet ze swoimi bliskimi, żeby coś przekazać albo poprosić o pomoc.
Problemy w łączności mają też nasi korespondenci. Arturze, ty też cały czas szukasz tych miejsc, w których możesz łączyć się z radiem, skąd możesz nadać korespondencję. Ale oprócz tych problemów energetycznych, które na pewno determinują i w dużym stopniu no, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie przede wszystkim ludności cywilnej, to Ukraina żyje problemem i kwestią, o której też mówiliśmy dzisiaj w tym skrócie wiadomości, czyli kwestia dostarczenia broni z Zachodu, a przede wszystkim czołgów. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba i minister obrony Oleksiej Reznikow zaapelowali do zachodnich partnerów o jak najszybszą koordynację działań i dostarczenie czołgów Ukrainie, biorąc pod uwagę, że Rosja pozostaje poważnym zagrożeniem i przygotowuje nowe działania ofensywne. O tym donosi portal Ukraińska Prawda, właściwie Europejska Prawda. I to nie jest tylko i wyłącznie pusty apel. Po pierwsze, to mówiłeś, Dmytrze, o tym, że te czołgi, mówiłeś dzisiaj o tym w poranku, te czołgi mogłyby zmienić sytuację już teraz, na przykład na odcinku bachmuckim, ale też no, należy brać pod uwagę, że jednak jest niebezpieczeństwo z tego kierunku białoruskiego. O ile wcześniej w ukraińskich mediach ukraińscy eksperci w pewien sposób lekceważyli, czy nawet wprost mówiono o tym, że Rosja nie odważy się na ten ruch, to teraz nie jest to już takie jednoznaczne.
No i to my po prostu obserwujemy na bieżąco, bo jest ten alarm w całej Ukrainie i spowodowany tymi samolotami rosyjskimi, które wylecieli w powietrze z lotniska wojskowego w Maciuliściach w Białorusi. I pamiętamy Państwo o tym, że teraz są ćwiczenia między wspólne białorusko-rosyjskie, a tak raczej w większości oczywiście rosyjskie, ale na terenie Białorusi. I to jest też to jest poważna sytuacja. Trzeba poważnie odbierać taką sytuację i pamiętać o tym, że uderzenie ze strony białoruskiej w Ukrainę jest zawsze możliwe.
Tak, to wygląda z tej perspektywy, czy tutaj tak to wygląda. Dzisiaj też, Dmytrze, komentowałeś słowa prezydenta Andrzeja Dudy na forum w Davos. Polska jest tym krajem, który wydaje się być osamotniony albo w niewielkiej liczbie koalicjantów, który rozumie po prostu, co się dzieje i jakie jest zagrożenie ze strony Rosji.
No właściwie tak i o tym powiedział prezydent Duda, że w Davosie, że trzeba po prostu teraz natychmiast przekazywać wszystko, co jest potrzebne pod względem broni dla Ukrainy, żeby uprzedzić możliwe ewentualną ofensywę, wielką ofensywę Rosji.
I mamy też słowa osoby, która w ostatnim szczególnie czasie bierze na siebie rolę Żyrynowskiego w rosyjskiej przestrzeni publicznej.
No właśnie, chodzi o Dmitrija Miedwiediewa, który był, ponieważ prezydentem Rosji pewien czas, chociaż tak naprawdę on grał rolę prezydenta, a prawdziwym właścicielem Rosji zostawał Putin przy nim i on przed tą kolejnym spotkaniem spotkaniem typu Rammstein, on powiedział o tym, że Rosja może użyć broni atomowej, jeżeli dla Ukrainy zostanie przekazane znów jakaś potężna broń i ciężki sprzęt, który jest nam potrzebny.
Ale możemy mieć pewność co do jednej rzeczy. Jeżeli Zachód nie przekaże broni, to Ukraina po prostu może zostać zniszczona, o ile nie da sobie rady i nie utrzyma tego rosyjskiego naporu. Natomiast groźba użycia broni atomowej wciąż pozostaje jednak tylko groźbą. Natomiast to, co robi i czyni Federacja Rosyjska, możemy każdego dnia o tym się przekonać. Proszę Państwa, podróżujemy, ciężko może to nazwać podróżą, wyprawa na wschód Ukrainy. Oczywiście taki pozytywny i miły element to jest to, że mam okazję być z Dmytrem dyskutować, omawiać te wszystkie sprawy, które też Państwu przedstawiamy, no i doświadczać oczywiście tych niesamowitych, niesamowitej wiedzy przewodnickiej Dmytra Antoniuka. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony zrzutka.pl/wnet. Tradycyjnie tam możecie wesprzeć naszą redakcję, redakcję Radia Wnet, ale też redakcję wschodnią Radia Wnet. To też wkład pewnie i w pomoc dla Ukrainy ułatwia nam to nasze działania. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji tego wyjazdu. Dziękuję Arturowi Żakowi w Lwowie. No cóż, my zapraszamy do następnych korespondencji, które nie wiemy, kiedy będą.
No właściwie tak, ale będą.
z Połtawy w drodze na wschód.
Dmytro Antoniuk
i Paweł Popołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.